tyle się lepiej biegnie, bo zaraz cię mam. Ty nikomu nie potrzebny, od niedawna ogarniam to sam. Zobaczę cię na dzielni, nawet jeśli za dnia. Nie czekam aż się ściemni, bo za długo czekałem na życia zabrać. Tych, co nam na dnie pomagali niżej spać. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej, bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja.
20 Zacznij minut po Aniu. Godzinie 10. No, zaczynam. I państwo nawet nie wiedzą, jakie opowieści was czekają.
Znaczy my do końca też nie wiemy, bo z panem Jerzym Juczyńskim poznaliśmy się dopiero co, chociaż mam wrażenie, że znamy się od lat. No, byliśmy przy starcie fundacji, której pan jest przedstawicielem, a od 2 lat też pracownikiem, czyli Fundacja się pomaga, Poznańska Fundacja. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Miło mi, że mogę być tutaj razem z wami. Dziękuję za zaproszenie.
Właściwie no, my prosto, dziękujemy, że prosto, znalazł pan siłę, żeby do nas przyjść.
Prosto z pociągu niemalże. Wczoraj w nocy pan wrócił. Gdzie pan usiadł w pociąg?
W pociąg wsiadałem, to podróż trwała 24 godziny z Charkowa do Lwowa pociągiem i tutaj już szczęśliwie razem z naszymi przyjaciółmi już samochodem do Poznania, więc ten ostatni etap podróży był taki, powiedzmy, komfortowy, ale rzeczywiście świeżo z Ukrainy, w zasadzie zdążyłem się tylko przebrać i jestem u państwa.
Właściwie wątków do porozmawiania z panem jest tyle, no musimy jakiegoś wyboru dokonać, więc najpierw ta podróż. Ile razy już pan tak podróżował w tę i nazad, pociągiem głównie, tak?
Tak. Trudno mi policzyć. Mogę powiedzieć tak, pojechałem tam pierwszy raz w czerwcu 2022 roku, czyli w tamtym roku. I praktycznie cały czas tam jestem. Tylko przyjeżdżając na krótko do Poznania, do fundacji. Tutaj muszę wspomnieć, bo wszystko to dzieje się dzięki fundacji. Się pomaga, żeby skoordynować tą naszą działalność, zorganizować tutaj razem z kolegami, koleżankami z biura kolejne dostawy tej pomocy dla Ukrainy, bo jestem koordynatorem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Więc tych podróży było wiele i rzeczywiście zawsze pociągiem.
Ale podobno najwięcej koordynatorów jest w Lwowie.
Tak, najwięcej bohaterów, najwięcej wojennych, najwięcej koordynatorów, wolontariuszy jest w Lwowie. No ale...
Nie rozumiem, bo to jest taki wątek, o którym jest trudno rozmawiać, bo właściwie w większości z nas, jak znam, mam przyjaciół, rodaków, sąsiadów, wszyscy są sercem za Ukrainą, chcą pomagać, prawda? Mamy wyobrażenie takie o pomocy, trochę jak za czasów powodzi, gdzie były miejscowości odcięte od świata i że trzeba im tam było wysłać, nie wiem, śpiwory i puszki i jedzenia. Tymczasem okazuje się, że Ukraina z głodu nie umrze.
I tak, i nie. Mhm. Są dzisiaj na wschodzie Ukrainy, tam gdzie ta pomoc jest naprawdę potrzebna, są takie miejscowości, gdzie taka pomoc, jak pan mówił, jest potrzebna. Są to miejscowości, gdzie nikt nie dociera.
Czyli utrzymują się przy życiu dzięki pomocy humanitarnej.
Tylko i wyłącznie dzięki pomocy humanitarnej. Ja 2 dni temu byłem w takiej miejscowości, Wowczańsk, to jest w obwodzie charkowskim. To jest miejscowość, która jest położona 4 kilometry od granicy z Rosją. 4 kilometry, 4000 metrów od tej miejscowości stoją wojska rosyjskie i codziennie ta miejscowość jest ostrzeliwana. Z moździerzy, z czołgów, 2 razy dziennie przylatują samoloty, ostrzeliwują tę wieś. Nikt nie wie dlaczego. Tam nie ma żadnej infrastruktury wojskowej.
Żyją ludzie.
I tam żyją ludzie. Tam żyją ludzie, którzy od 8 miesięcy, od 10 miesięcy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Nie mają pracy. Przez 6 miesięcy byli pod okupacją rosyjską. Tam Rosjanie organizowali katownie, w których męczyli tych ludzi. I ci ludzie tam są. Parę tysięcy, nie wiem dokładnie ile, ci ludzie tam żyją i potrzebują pomocy i oni potrzebują wszystkiego. Żywności, ciepłej odzieży, wody, paliwa, no wszystkiego, leków. Nikt tam nie dociera, dlatego że każdy taki wyjazd tam jest bardzo ryzykowny. Może zakończyć się śmiercią. zwierzęta. Tam również żyją zwierzęta, które część ludzi zostawiła. I takie spotkanie z tymi ludźmi, ono pokazuje, jak ważne jest, żeby sobie pomagać. Oni sami mówią, gdybyśmy sobie nawzajem nie pomagali, nie przetrwalibyśmy. Ten Wowczańsk też jest takim symbolem troszeczkę tego patriotyzmu, determinacji i odwagi ukraińskiej. Bo powtórzę, 4 kilometry od granicy z Rosją. Rosjanie tam mogą
pojawić się...
Właściwie
od 2014 roku na froncie.
No można powiedzieć, że tak, a od lutego ubiegłego roku byli pod okupacją. Tam już tam nie ma wojsk, to jest w strefie śmierci, jak ja to nazywam. W tej strefie, gdzie już nie ma posterunków wojsk ukraińskich, to jest ziemia niczyja. I ci ludzie są bardzo odważni. Oni mówią wprost, kiedy składaliśmy sobie życzenia, czego życzyć, to oni mówią pokoju, ale po zwycięstwie. Oni sobie zdają sprawę, że tak, tylko zwycięstwo.
Wie pan, bo często Europa domaga się pokoju, ale za taką cenę, że Ukraina ma się nie bronić już, bo jak się Ukraińcy nie będą bronić, to przyjdzie szybko pokój z Zachodu i Zachód takie stanowisko często prezentuje. Natomiast no, to jest zgoła fałszywe podejście, bo pokój może być tylko po pokonaniu agresora, po wyparciu go. To są ludzie, którzy, nie wiem, no, tak jak pan mówi, to jest pewien symbol oporu Ukrainy, tożsamości Ukrainy. To są ludzie, którzy znoszą wielkie niedostatki i to nie jest film na YouTubie, tylko to jest realne życie, bo ten film daje jakieś pojęcie, natomiast no, przyzwyczailiśmy się do filmów o wojnie.
Tak. Przed chwilą opowiadałem o mieszkańcach małej miejscowości, o cywilach, o ludziach, których dzieci walczą albo zginęły na tej wojnie, ale trzeba też pamiętać o żołnierzach, o młodych chłopcach, mężczyznach tam w wieku do 60 roku życia. I wielokrotnie się z nimi spotykaliśmy. Byliśmy też w Bachmucie, czyli tam chyba w najkrwawszym miejscu na ziemi w tej chwili. Tam widać całe okrucieństwo tej wojny. Ale to, co zwraca uwagę, to niezwykle wysokie morale tych żołnierzy. Tak jak rozmawialiśmy, tak powiem potocznie, mimo że są na froncie od wielu miesięcy, oni nie schamieli. To są ludzie, którzy wiedzą, o co walczą. Wierzą w zwycięstwo, wiedzą, dlaczego tam są. I myślę, że nawet gdyby taka hipotetyczna sytuacja, znaczy powiem inaczej, ktoś, kto próbuje przekonać Ukrainę, żeby ona zawarła byle jaki pokój teraz dla świętego spokoju Europy, nie wie, co robi. Naród ukraiński nie uzna takiego pokoju. Nawet podejrzewam, że gdyby dzisiaj taki rozkaz się pojawił, zawieramy pokój, oddajemy Krym, oddajemy Donieck, społeczeństwo, naród, żołnierze ukraińscy by nie uznali takiego rozkazu, nie wypełnili go.
Czyli ta wojna też zbudowała w dużej mierze świadomość Ukraińców jako narodu.
To jest taki czynnik, chyba po raz pierwszy Ukraińcy poczuli się narodem, poczuli się też, gdzie znajdują się na mapie Europy, gdzie jest Polska, gdzie jest Ukraina, co nas łączy, co nas dzieliło, ale tu jeszcze taki czynnik ludzki, bo dlaczego mają oddać Krym, skoro za to zginęło już tyle ludzi? Czy za to, że Rosjanie bombardowali osiedla mieszkaniowe w Charkowie? Byłem na Saltivce Sewiernej, na Północnej. Potężne osiedle mieszkaniowe, 600 tysięcy ludzi tam mieszka. Bloki 16-piętrowe, takie miasto w mieście. I w pierwszych dniach tej pełnoskalowej agresji to miejsce było bombardowane. Tam spadały rakiety Grad, bomby kasetowe. Po prostu to miejsce było masakrowane. I ci ludzie mają teraz to przebaczyć, zapomnieć. Oczywiście, jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w Boga, powinniśmy przebaczać, ale te rany są zbyt świeże. I
Rosjanie to samo mówią.
No tak, tak, ale to
z błogosławieństwem cerkwi moskiewskiej tam wyjeżdżają.
No zawsze w Moskwie cerkiew była narzędziem polityki i gniecenia, trzymania za twarz tego narodu. Problem jest, to widać tam, Sewierna Saltivka, czyli północna Saltivka, 15 kilometrów od Rosji, zmasakrowana, to robi przerażające wrażenie. Ten widok, ten zapach umarłego osiedla, wypalonych bloków, ale tam żyli ludzie, których bracia, rodzice, znajomi, żyli 15 kilometrów dalej w Rosji.
To jest, proszę państwa, dosyć ważne to, co mówi pan Jerzy, bo my jesteśmy takimi świadkami niemymi, można powiedzieć. Znamy to z filmów, z YouTube'u, z informacji, w różny sposób zdobywanych faksów, doniesień, meldunków. Pan Jerzy mówi z pozycji człowieka, który tam jest, który chodził pod świstem kul, który gasił pożary, bo został tam w Charkowie strażakiem, jest polskim strażakiem w Charkowie, wyposażonym w mundur, w odznaki, uprawnienia, jest polskim speleologiem też, więc takie pewne umiejętności się też w dramatycznych sytuacjach przydają. I to mówi świadek. Tak jak najważniejsze objawienia w historii świata przechodzą i mają swoje życie dzięki świadkom, dzięki tym ludziom, którzy tego doznają i mówią o autentyczności tego, co się dzieje. Pan pod świstem kul wynosił ludzi z niebezpiecznych miejsc.
No nie, tutaj tak, tak.
To było za dramatyczne.
Ważna jest prawda. Ja zawsze to już chyba mówiłem, ale jestem tam, czy jesteśmy
tam. Ale między
tam.
Ostrzałami.
Tak, tak. No w czasie ostrzału.
Czyli w czasie
nie świst
ostrzału.
Kul, raczej świst pocisków moździerzowych. Wtedy należy położyć się na ziemi, poczekać.
Aha, to taka jest prawda.
Tak, tak. Także troszeczkę pan tutaj podkoloryzował. To był tylko ostrzał
nie
moździerzowy.
Wiem, chyba nie dokoloryzowałem jednak, bo już nie wiem, jakbym miał, chociaż to chyba wybór jest taki tylko jakoś ironicznie śmieszny, że czy wybierasz świst kul karabinowych, czy świst pocisków moździerzowych.
No byliśmy ostatnio w czasie, ewakuowaliśmy osoby z jednej z takiej miejscowości i naprawdę baliśmy się. Ci mieszkańcy byli przerażeni, dlatego że nie było ostrzału akurat. I oni się zastanawiali, co będzie, co dlaczego nie strzelają.
Że
to jest podejrzane. Co oni przygotowują. Ewakuacja, tak, jako fundacja się pomaga, wspieramy organizację, która zajmuje się, chłopców, którzy zajmują się ewakuacją. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest grupa moich przyjaciół, już braci mogę powiedzieć, którzy byli narkomanami. I oni przeszli rehabilitację w ramach takiej grupy przy jednym z kościołów protestanckich, tam w Charkowie. Oni odnaleźli Boga i to, co robią, to, że ryzykują własne życie, jeżdżą, pomagają ludziom, jak my mówimy, że znowu jedziemy po tych, których nikt nie potrzebuje. To są hospicja, to są ludzie obłożnie chorzy, kaleki, inwalidzi, ludzie bez pieniędzy. I z jaką miłością oni podchodzą do tych ludzi i im pomagają, to jest coś niesamowitego.
Mój kolega, ksiądz katolicki, który nie tak daleko pracuje na wschodzie Ukrainy, mówił, że teraz ta wojna też stała się takim praktycznym ruchem ekumenicznym, dlatego że właściwie wszyscy chrześcijanie w tej chwili bardzo mocno też deklarując swoją przynależność do Jezusa Chrystusa właśnie, a nie do poszczególnych kościołów, z dużym zaangażowaniem pomagają, bo wiem, że Charków to jest takie dość pobożne miasto, tylko że prawosławne. A tu pan mówi o kościele protestanckim, pan jest katolikiem. I ma to znaczenie najwyraźniej, ta przynależność.
W obliczu wojny, to co mnie bardzo uderzyło, kiedy po raz pierwszy pojechałem na Ukrainę, oczywiście czas specyficzny, bo czas wojny, ale jednak, wyjeżdżając z Polski, gdzie tutaj widzimy, co się dzieje, ta próba laicyzacji, odpiłowywania tam nas, katolików, chrześcijan, i przyjechałem do kraju, gdzie widzę, że ten Bóg jest. Że ci ludzie wierzą w Boga, że ta wiara bardzo jest tam silna. Może nie silna, może powierzchowna, ale myślę, że to dużo w myśleniu, w sumieniach tych ludzi też to, co się stało.
To w ogóle w debacie publicznej jest taki trudny moment, prawda? Trudny moment, że właściwie to pomijamy, bo jawią się takie pytania, gdzie jest Bóg, że wraca ten cały koszmar II wojny światowej, Holokaustu, eksterminacji, getta, nie wiem, powstania warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. I bardzo rzadko w debacie publicznej się pojawia ten obszar. A tu pan wyciąga takie rzeczy, gdzie dla młodych ludzi inspiracją jest właśnie Ewangelia, miłość czynna.
Taki przykład, nie zwracałem na to uwagi, już będąc dłużej, to człowiek tak patrzy, na początku nie rozumie, co widzi, dopiero później przychodzą takie refleksje, ale to ten Bóg jest tam bardzo mocno obecny. Ci ludzie, którzy nie mogą, nie chcą zostawić swoich domów, bo to są też bardzo ciężkie rozmowy, kiedy my przyjeżdżamy, żeby oni mają taką szansę opuścić swoje domy, przecież mogą tutaj za chwilę zginąć. Oni mówią, nie, muszę zostać, tu moja mama jest chora, tu moje psy nie zostawię. I cały czas mówią, Bóg pomoże, jakoś z Bogiem tutaj zostaniemy. A druga taka rzecz, że przejeżdżając przez te posterunki, to witając się z tymi żołnierzami, to pozdrowienie z Boże zdrowie.
A czy to nie jest tak, nie wiem jak pan czuje, że po części, bo myślę sobie, że to tak jest, że dyplomacja jak zawsze dzieje się na górze, no a tak naprawdę tam, gdzie jest potrzeba, no to są ludzie, na przykład tacy jak pan. I czy ten zwrot w stronę Boga, pozdrowień, tego, żeby się jakby utwierdzić w jakimś minimalnym poczuciu bezpieczeństwa, to nie jest też trochę taka opozycja wobec tego, co mówi się na szczytach religijnej władzy, tak? Co płynie z Watykanu, co też bywa takim komunikatem, który rodzi sprzeczne uczucia.
To ja tutaj ucieknę już z tego pola, dlatego że nie jestem analitykiem, jestem praktykiem i być może nie dotarły do mnie te informacje z Watykanu.
Nie dzwonili do pana.
Nie, po prostu chodziło mi o to, że czasami to, co płynie z ust papieża, albo z drugiej strony bardzo zaangażowanej cerkwi prawosławnej, o czym pan wspomniał, budzi po prostu taki naturalną niezgodę ludzi, którzy dotykają cierpienia, którzy są przedmiotem ataku.
Ja powiem inaczej. No, Papież, Watykan jest daleko. Mhm. Bo tam dla tych ludzi na wojnie jest gdzieś
tam
daleko.
Tam młodzieże nie latają.
Nikt się nie zastanawia, nikt nie myśli, co ostatnio powiedział biskup, czy powiedział Watykan, czy któryś z polityków. Tam jest... Tutaj jestem u państwa, mam na przykład na swoim ubraniu takie naszywki wieży Polska,
Poland
Helps, godło Polski. Bo ważne są te relacje, spotkanie ludzi z ludźmi i tak jak powiedzieli ci w tej miejscowości, gdybyśmy sobie nawzajem nie pomagali, to byśmy nie przetrwali. I to mówią ci ludzie, sąsiedzi, którzy tam żyją, ale popatrzmy szerzej. Polska, Ukraina, gdyby nie pomoc Polski, Ukraina by nie przetrwała i wszyscy mają tego świadomość. Więc schodzimy tutaj z poziomu boskiego do poziomu ludzi. Ja też przekonałem się, zastanawiałem się, no pojechałem, tego nie było w planie, że zostałem strażakiem, że biorę udział w tych akcjach ewakuacyjnych. Tu od razu muszę powiedzieć, co zrobiła Fundacja Się Pomaga, bo przecież dlatego tam jestem. My kupiliśmy Charkowskiej Straży Pożarnej 2 nowe samochody pożarnicze, w pełni wyposażone. I Straż Pożarna w Charkowie, dowództwo, strażacy byli w szoku, bo to były jedyne nowe samochody, które przyjechały do Charkowa. Wszyscy wysyłali takie używane, ze świata tam trafiały, a tu przyjechały nowe samochody. W tej chwili kupiliśmy opancerzony samochód właśnie do ewakuacji tych osób ze strefy śmierci, ale to jest tak, jak ja powtarzam, że w rodzinie czy w miłości dać pieniądze to nie wszystko, ale jest
Panie Jerzy, ale to jest wątek, od którego zaczniemy drugą część naszej rozmowy. Musimy chwilę odetchnąć, schować się w okopy, żeby nabrać siły, ale jeszcze ważna rzecz, chciałbym ją wyakcentować, bo na mnie zrobiło to duże wrażenie, jak pan zszedł z poziomu boskiego na poziom ludzki, to wydaje mi się, że w ogóle w zamyśle boskim jest to, żebyśmy byli po prostu dla siebie braćmi, bo to jest najbardziej praktyczny wyraz miłości. Jerzy Jurczyński jest naszym i państwa gościem. Wrócimy do rozmowy.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my